W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. I w tych intencjach, w tym koszyczku, któryście tutaj postawili na ołtarzu. Pan przymierza, przeniknie swoim bezgranicznym miłosierdziem i według swej mądrości i miłości na pewno wysłucha. Z tym, że my chcemy zawsze natychmiastowości. A Bóg prosi, przyjąłem. Tak jak nieraz dziecko do ojca, do mamusi coś melduje. Przyjąłem. Poczekaj, wszystko w swoim czasie. Już z góry możemy dziękować za przyjęcie i wysłuchanie tych próśb. A będzie nas dzisiaj wspierał w tej mszy świętej święty Bartłomiej apostoł. Bartłomiej pochodził z Kany Galilejskiej i należał do pierwszych uczniów Jezusa. Według tradycji głosił Ewangelię w Mezopotamii i poniósł śmierć męczeńską przez odarcie ze skóry. Jego relikwie spoczywają w Rzymie. My natomiast przeprosimy Pana na wstępie tej mszy świętej za to, że On poprzez przymierze z krzyża z naszego człowieczeństwa chce uczynić źródło wód życia dla nas, dla innych, dla naszego otoczenia, a my z naszego wnętrza ciągle robimy cysterny cuchnącej wody i od czasu do czasu poczęstujemy tym przysmakiem innych. Tylko dlatego, że dajemy sobie zasypać swoimi ludzkimi planami, a nie ma w nas dzieciństwa Bożego. Nie żyjemy faktem przymierza, że ktoś nasze życie, że miłość Ojca w Jezusie Chrystusie, w tej pięknej miłości z krzyża wzięła już nasze człowieczeństwo. Spowiadam się. Boże, módlmy się. Wszechmogący Boże, nasz Ojcze, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja apostoła z swoim synem i spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem niosącym im zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
Kiedy jednak Samuel się postarzał, sędziami nad Izraelem ustanowił swoich synów. Pierworodny syn jego nazywał się Joel, drugiemu było na imię Abiasz. Sądzili oni w Berszebie. Jednak synowie jego nie chodzili jego drogą, szukali własnych korzyści, przyjmowali podarunki, wypaczali prawo. Zebrała się więc cała starszyzna izraelska i udała się do Samuela, do Rama. Odezwali się do niego. Oto ty się zestarzałeś, a synowie twoi nie postępują twoimi drogami. Ustanów raczej nad nami króla, aby nami rządził, tak jak jest to u innych narodów. Nie podobało się Samuelowi to, że mówili: daj nam króla, aby nami rządził. Modlił się więc Samuel do Pana, a Pan rzekł do Samuela: wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz mnie odrzucają jako króla nad sobą. podobnie jak postępowali od dnia, w którym ich wyprowadziłem z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając mnie i służąc innym Bogom, tak postępują i z Tobą. Teraz jednak wysłuchaj ich głosu, tylko wyraźnie ich ostrzeż i oznajmij im prawo króla, który ma nad nimi panować. I powtórzył Samuel wszystkie słowa Pana ludowi, który od niego zażądał króla. Mówił: oto jest prawo króla mającego nad wami panować. Synów waszych będzie on brał do swego rydwanu i swych koni, aby biegali przed jego rydwanem. I uczyni ich tysiącznikami, pięćdziesiątnikami, robotnikami na roli swojej i żniwiarzami. Przygotowywać też będą broń wojenną i zaprzęgi do rydwanu. Córki wasze zabierze do przyrządzania wonności oraz na kucharki i piekarki. Zabierze również najlepsze wasze ziemie uprawne, winnice i sady oliwkowe, a podaruje je swoim sługom. Zasiewy wasze i winnice obciąży dziesięciną i odda ją swoim dworzanom i sługom. Weźmie wam również waszych niewolników, niewolnice, waszych najlepszych młodzieńców i osły wasze i zatrudni pracą dla siebie. Nałoży dziesięcinę na trzodę waszą, wy zaś będziecie jego sługami. Będziecie sami narzekali na króla, którego sobie wybierzecie, ale Pan was wtedy nie wysłucha. Odrzucił lud radę Samuela i wołał: nie, lecz król będzie nad nami, abyśmy byli jak wszystkie narody, aby nas sądził nasz król, który nam przewodził i prowadził nasze wojny. Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu i powtórzył je uszom Pana. A Pan rzekł do Samuela: wysłuchaj ich żądania i ustanów im króla. Wtedy rzekł Samuel do mężów izraelskich: niech każdy wróci do swego miasta. Oto słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Jestem drogą, prawdą i życiem. Kto idzie za mną, nie chodzi w ciemności.
Alleluja, 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 alleluja.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus z uczniami przyszedł do Kafarnaum, a gdy był w domu, zapytał ich: o czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał do 12 i rzekł do nich: jeżeli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi, objąwszy je ramieniem, rzekł do nich: to przyjmie jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, ale tego, który mnie posłał. Wtedy Jan rzekł do niego: nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabroniliśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiada wam, nie utraci swej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeżeli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do Królestwa Niebieskiego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień wieczny. Jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Oto słowo Pańskie. Dotknęliśmy przez te czytania trzeciej ścieżki złego ducha w historię i starego ludu, starego przymierza, ale też niestety i nowego przymierza. Szatan forsuje narkotyk niezadowolenia z Boga. Szatan forsuje, by mądrość i moc Boga była w nas, tak, żebyśmy się usamodzielnili, żebyśmy nie byli aż tak bardzo uzależnieni od Pana Przymierza. Daj nam króla. Chcemy być jak narody pogańskie. I księgi historyczne pokazują, jaki był wynik rezygnacji z dzieciństwa Bożego. Bo konsekwencją przymierza Boga z narodem wybranym na Synaju miało być poczucie dzieciństwa. Oto Bóg wszedł w historię Egiptu poprzez plagi, poraził domniemaną wielkość bogów Egiptu, Faraona, nas wyprowadził na pustynię, zawarł z nami przymierze i powiedział: czy chcecie, żebym ja, Bóg prawdziwy, który ten świat stworzyłem, z wami, małym narodem, narodem byłych niewolników, zawarł przymierze, ale będziecie moim znakiem, że weszliście w przymierze z Bogiem prawdziwym. Wy będziecie maleńkim narodem wśród wielkich potęg politycznych tamtych czasów, i Egipt, i Asyria. Będziecie po ludzku bez szans. Ale jeżeli będziecie żyć przymierzem, będziecie żyć dekalogiem, czyli będziecie dążyć do świętości, a będę was ja uznalał przez fakt przymierza, wtedy staniecie się widzialnym znakiem niewidzialnego, prawdziwego Boga. Wy będziecie zawsze mali, ale na waszej małości ja pokażę fakt, że jestem, jestem potężny, jestem wszechmocny. Żebym ja mógł objawić, uczynić z was znak, koniecznie musicie być mali. Musicie być mali. Nie chodzi o to, żeby się objawiła wasza wielkość. I to jest po dziś dzień aktualne. To jest ten spór, który nieustannie trwa. My wielcy i Bóg nam pomoże w naszej wielkości. Ale wtedy jesteśmy znakiem swojej wielkości. No, widzicie? Dzięki Bogu, no, owszem, owszem. Trochę się tam ma w czerepie i tutaj o takie duchowe bicepsy. Do tego dąży szatan przez fakt niezadowolenia z Boga, z tych dróg Bożych, ale zamysł Boży, żeby się objawić temu światu z ogromnym miłosierdziem, ze swoją wszechmocą, że nie jest tylko Bogiem nieba, gdzieś tam transcendencji, ale jest tutaj konkretnie ten zamysł Boży zanika. Szatan o tym wie i dlatego za wszelką cenę chce zniszczyć fakt dzieciństwa Bożego, byśmy, broń Boże, nie weszli na drogę dzieciństwa Bożego, że my jesteśmy niczym i doświadczamy tego głęboko w sobie, ale jednocześnie doświadczamy sytuacji na sytuację, że Bóg w nas jest wszystkim. Bo kiedy człowiek jest, owszem, owszem, to już nie polega na Bogu, już nie wchodzi w kontakt z Panem Przymierza. No bo po co? Dam sobie radę. Mam czerep jako taki uzbrojony, różną ludzką wiedzę. Przecież go ćwiczyłem. No i w końcu mam ten spryt życiowy. A Bóg mówi, jesteś nieużyteczny w planach moich. Tak. Daj nam króla. To jest niezadowolenie z Boga, pokusa rajska. Ciąg dalszy pokusy rajskiej. I Ewangelii, w tej części Ewangelii, Jezus 3 razy zapowiada, kim będzie dla nas tajemnicy krzyża. Że On, jako Syn Boży, który stał się człowiekiem, właśnie w krzyżu będzie niczym, by miłość Ojca stała się wszystkim. Zrealizuje marzenie Boga, stanie się znakiem. Maryja także. Tak trzeba patrzeć na te 3-krotne zapowiedzi Jezusa Chrystusa, że On właśnie zrealizuje jako człowiek tajemnicę dzieciństwa Bożego i Bóg Ojciec objawi empirycznie, kim jest i kim pragnie być. To niezadowolenie z Boga sprawiło, że ostatecznie Bóg im dał, przeprowadził potężny eksperyment, dał im królów ludzkich, ale ci królowie ludzcy, no, chcąc być dobrymi królami, zaczęli właśnie troszczyć się o siłę, o armię i mimo, że byli w przymierzu z Bogiem prawdziwym, to wchodzili w przymierza z narodami ościennymi, za przykładem narodów królów pogańskich. I Bóg już nie miał nic do powiedzenia. Grzech był ogromny i Bóg ich zostawił sobie samym, tych królów i naród. Skutek był taki, tej zrealizowanej prośby, że wrócili do punktu zero historii, wrócili do ojczyzny Abrahama, ojca wiary, do Babilonu. I w niewoli w Babilonie stali się niczym. oni, którzy chcieli być bez Boga wszystkim. Diabeł smugluje narkotyk, bądź wielki. Oczywiście dla Pana Boga, bądź wielki. Bo wie, że wtedy Bóg będzie mały, coraz mniejszy. I te księgi historyczne chcą wykrzyczeć nam prawdę, że to nie tylko dziecięctwo Boże obowiązuje i jest piękne w życiu świętych, tak jak w życiu małej Tereski. Nie, to jest elementarz życia każdego chrześcijanina. Wejść w dzieciństwo Boże. Czyli zgodzić się na to, żeby być tak małym, takim niczym, żeby Bóg był mi niezbędny w każdym otwarciu gęby. Żebym ja był naprawdę niczym, a On wszystkim. I żeby to było oczywiste. I we mnie, i dookoła mnie. Historia pierwszego króla Saula. Zrezygnował z dzieciństwa Bożego w pewnym momencie, no i zaczął troszczyć się o swoją wielkość. No i niestety Bóg go zostawił sobie samemu i marny był jego los. Dawid owszem, trochę próbował żyć tym dzieciństwem Bożym, ale nie zawsze mu się to udawało. No pod koniec to wysłał swojego ministra wojny i mówi: policz ten lud, żebym ja wiedział, jakie są moje możliwości. Dawid już miał zaćmienie umysłu, tak jak Saul pod koniec życia. Już miał myślenie Saula. Ale różnica między Dawidem a Saulem była ta, że Saul był niezdolny do pokuty. Dawid zrozumiał i powiedział: Panie, nie każ tego ludu, bo Bóg zredukował mu lud. Oto ja zgrzeszyłem pychą, mnie ukaż. Wprawdzie tam i oczywiście złożył tę ofiarę na górze Moria. Ja uważam, że on tam miał wizję Jezusa Chrystusa, prawdziwego króla, prawdziwego Dawida, bo Dawid to tyle samo co miłowany, który idealnie zrealizuje dziecięctwo Boże, że to Jezus Chrystus, który w tej partii Ewangelii Marka zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie, to Jezus Chrystus dopuści króla do głosu do końca nad złem, nad szatanem. Z kolei w tej części Ewangelii Marka Jezus wyprowadza swoich uczniów poza teren Palestyny, bo tam nie był nagabywany, było trochę ciszy, spokoju. Taki maleńki wyjazd do świętej Lipki. I zapytał ich: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Mnie. No więc referują jeden przez drugiego. Jezus ich w końcu pyta: no a wy? No oczywiście Piotr pierwszy: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Ślicznie, Piotr, brawo, piątka. Ale Jezus dalej mówi: ale będę jako Mesjasz barankiem Bożym, tym barankiem paschalnym, którego sobie wymarzyła rodzina ludzka. Już w religiach pogańskich bo na niewinnego baranka wiosną na jego głowę składano grzechy rodu, zabijano krwią, mazano odźwie i tak dalej, żeby zło odpędzić i poprosić o błogosławieństwo Boże, że to była tęsknota rodziny ludzkiej, uwolnienia się od zła. Ja wejdę w tę tęsknotę ludów, wszystkich ludów. Zresztą na ogół to jest tak w rodzinie ludzkiej, im ktoś jest bardziej niewinny, dobry, to dlatego ludzie ładują zło. Ale ja chcę wam najpierw dać życie Ojca, siebie i życie wieczne, żeby ludzie was mogli sponiewierać i na was włożyć swoje zło i że to zło was skończyło swoją historię. Jeżeli nie pozwalamy na siebie skrzywdzić, to znaczy nie ma w nas jeszcze Boga. Ktoś, kto ma w sobie Boga, życie Boże, pozwala się krzywdzić. I od czasu do czasu będziemy poddawani próbie, jesteśmy poddawani próbom. I nie buntujmy się wtedy, dlaczego on mnie skrzywdził. Nie on, tylko cię testuje. Czy jesteś pustakiem w Kościele Pana Jezusa Chrystusa? Czy też rzeczywiście z ciebie Chrystus już uczynił swój znak? Daj nam króla, daj nam idola. I my tych idoli, najpierw chcemy być idolem w Kościele Jezusa Chrystusa i tych idoli szukamy. Dlatego przeczytałem wam tekst z Ewangelii Mateusza, rozdział 23, że nie szukajcie mistrzów, nie szukajcie nauczycieli, bo tylko ja, Syn Boży, który przyszedłem na ten świat, we mnie każdy z was był i jest stworzony, tylko ja was rozumiem, tylko ja wiem. I w zasadzie rola tak zwanych kierowników duchownych powinna polegać na tym, że biorą tego, który do nich przyszedł i każą się drugą ręką złapać krzyża. Tu jest. Nie próbować zastępować Jezusa Chrystusa, bo wtedy właśnie powtarza się historia: daj nam idola ludzkiego. Wielkość, o której dyskutowali w drodze do Kafarnaum apostołowie, kto z nas jest największy? Wielkość człowieka nie leży w tym, co on dla Boga robi, tylko jego wielkość polega na tym, że zgadza się na to, żeby w nim Bóg, ta miłość krzyża, była wielka i dokonywała wielkich rzeczy. Oddaje się Bogu do dyspozycji. Nie może już być większej wielkości w człowieku, jeżeli on odda swoje człowieczeństwo do dyspozycji Baranka Bożego. Ludzie chcą być, Izraelici chcą być wielcy, chcieli być wielcy, bo małe ryby chcą być dużymi rybami, bo duże ryby zjadają małe. Tak. Nikt z nas nie chce być w życiu zjadany przez wielkie ryby, w związku z tym chcemy być wielcy. Jeżeli Jezus jako ideał postawił później dziecko, przez to powiedział, że ja będę dzieckiem w tajemnicy krzyża dla Ojca i Ojciec ze mnie uczyni znak swojej miłości, jak On króluje nad złem, nad pychą, nad głupotą. No i wreszcie wziął to dziecko i powiedział, że ojczyzną dla dziecka jest ojciec, matka, i że dziecku wystarcza miłość matki, miłość ojca. On nie ma pragnienia podbijania świata, dziecko nie ma pragnienia, żeby wszystko wiedzieć, wszystko rozumieć. Dziecko bierze pokarm miłości z ojca i z matki i jest szczęśliwe. Mówimy raj lat dziecinnych, że nie musi się o nic martwić, kłopotać, spokojnie śpi, nie ma nerwicy, nie cierpi na bezsenność, bo cały czas myśli o wszystkim. To jest prośba Jezusa Chrystusa, zderzenie tej Ewangelii o dziecięstwie Bożym z tymi księgami historycznymi sprawia, że ta Ewangelia krzyczy, niesamowicie krzyczy, jak to jest ważne, dzieciństwo Boże, jak to jest ważne, nie chcieć być wielkim. Bo w rodzinie ludzkiej to jest tak, i szatan o tym wie, wtedy, kiedy my zamiast żyć i pozwolić, żeby żył we mnie ten, który był prawdziwie wielki w rodzinie ludzkiej, był znakiem Ojca. Jeżeli my coś robimy dla Boga, no bo chcemy być wielcy, to wtedy z tego, co my robimy dla Boga, czynimy takie lustro, w którym zaczynamy się podziwiać. O, ja dla Boga. To ja dla Boga święty lipce prowadzę szkołę biblijną. Popodziwiaj się trochę. Mamy tendencję, szatan tak później to nam przynosi jako lusterko. Przyjrzyj się. Jaki ty piękny, jaki... A byłem na szkole biblijnej, no to popodziwiaj się trochę, pokontempluj swojej wielkości. I dlatego też Bóg prowadzi nas tak, że od czasu do czasu przychodzi ktoś i w to lustro błotem wali i wszystko się rozsypuje. Tak. I już kończy się nasza wielkość, nasza znakomitość. To też jest wtedy łaską. Tak. Tu w tym kontekście tej katechezy o dzieciństwie Bożym został dany ten tekst, że kiedy Jezus mówi o dzieciństwie Bożym, że tylko On jest wielki przez swoje dzieciństwo jako człowiek, bo Bóg, miłość Boża w Nim przyszła. Jan mówi, ktoś Twoje imię egzorcyzmował. I myśmy mu zabronili, bo on nie jest z nami. Troska o wielkość apostołów, o swoją wielkość. Jezus mu mówi, że nie uprawiajcie monopolu, że wy jesteście pierwsi, że tylko was Bóg kocha. Nie uprawiajcie monopolu na zbawienie. Po dziś dzień różne odłamy chrześcijaństwa toczą z sobą spór, który odłam chrześcijaństwa jest większy w sercu Jezusa Chrystusa, w sercu Boga. Walka o monopol. Jeżeli chcesz się zbawić, przyjdź do nas. I bracia protestanci, i różne odłamy. Chcesz się zbawić, przyjdź do nas. Monopol na miłość Bożą, na miłość Jezusa Chrystusa. To się nazywa wyznaniowością grup. Wyznaniowością. Jezus w tym fragmencie mówi, nie róbcie tego. Nie róbcie tego, ponieważ nie chodzi o waszą wielkość, tylko wielkość miłości Ojca. Jeżeli gdzieś brak dziecięctwa Bożego, to tam wcześniej czy później przyjdzie spór o pierwszeństwo i była ta katecheza o zgorszeniu. O zgorszeniu. że wkradnie się zgorszenie. I zgorszenie jest czymś tak strasznym, że Jezus mówi, no lepiej byłoby, żeby ci tę rękę obcięli, żebyś był mały, nogę odjęli, żebyś tak dobrze nie widział swojej wielkości, miał tylko jedno oko i w tym luszcze tak nie zobaczył bardzo siebie. Do tego trzeba w tym miejscu trzeba przypomnieć, którą przypowieść o dzieciństwie Bożym. Mówił im dalej, w Królestwie Bożym dzieje się tak, jakby ktoś nasienie wrzucił w ziemię, czy śpi, czy czuwa we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje, rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Chcecie wielkości? Ja chcę waszej wielkości. Ale chcesz się zrealizować w swojej wielkości? To bądź glebą, bądź niczym. A plan przyjdzie z ziarna. Ziarno przyjdzie i gleba awansuje do programu, który jest w ziarnie. I wtedy będziesz, i wtedy wszystko w tobie się będzie działo mocą, rozwijało mocą mądrości i miłości Boga. Dzieciństwo Boże to jest, do dzieciństwa Bożego wejdziemy wtedy, kiedy znowu zaczniemy się modlić, spotkania z Bogiem, będziemy tylko glebą. W ziarnie jest pierwiastek życia, Boży pierwiastek życia. Ponieważ krzyż dzięki zmartwychwstaniu jest drzewem życia, jeżeli my tam dajemy swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to tym pierwiastkiem życia jest Chrystus zmartwychwstały. On nas ożywia i dzięki temu możemy owocować. Nie ma życia banalnego. Nie ma życia byle jakiego banalnego. Skoro Chrystus w krzyżu, tej niezwykłej miłości, wszedł w przymierze z każdym z nas takim, jakim jest, wystarczy, żeby wszystko w nas do Niego należało. I tutaj ja powtarzam tę prawdę, że tak jest również w muzach, po wielkich ludziach, że i pantofle nocne po wielkim człowieku są szanowane w muzeum, ponieważ służyły wielkiemu człowiekowi. I wykałaczka do zębów jest chroniona, bo wielki człowiek sobie tam czyścił buzię. Możemy być po ludzku śmieciem, ale jeżeli ten śmieć jest na usługach Jezusa Chrystusa, Jego wielkości, to wtedy już, to nie jest małość, to jest wielkość. Żyjemy w świecie, w którym ludzie kreują się na bóstwa. Żyjemy w świecie, w którym telewizja mówi, o, patrzcie, ten, popatrzcie, jaki mająteczek zrobił. Tak. Podziwiani są ludzie, którzy czegoś w życiu dokonali. No i my bezwiednie mówimy, no ja to taki byle jaki, niczego specjalnego nie zrobiłem, ani w świecie nauki, ani w biznesie. No i możemy mieć jakieś tam kompleksy. Niepotrzebnie. Jezus dzisiaj przychodzi i mówi, w moim sercu jesteś wielki. To, co świat ceni jako wielkość, to jest śmieć. To jest śmieć. To jest prawdziwa śmieć. W sercu tego, do którego idziesz, liczy się tylko ta miłość z krzyża, miłość Baranka Bożego. I tylko nad tą miłością pochyliła się wszechmocna miłość Ojca i zmartwychwstaniu dała taką pieczęć. To się liczy. Wszystko inne jest niczym. Czego sobie i wam życzę. Amen.